Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co jest w kontekście zdrowia zupełnie za darmo. Ja bardzo często słyszę, że nie stać mnie na zdrowe odżywianie, nie stać mnie na zdrowy styl życia, a tymczasem wszystko, co jest najskuteczniejsze, najzdrowsze, jest całkowicie za darmo. I porozmawiamy dzisiaj na temat słońca, snu, uziemiania, morsowania, ciepła, sauny. O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiała z moim fantastycznym gościem, Dominikiem Makowskim, z profilu, który na pewno kojarzycie, a jest nim Oko Horusa i Zimne Rzeczy. Ja już Dominika do siebie zapraszam. No, macie jakiekolwiek pytania, bo to, co ja mam do powiedzenia, to wiecie, ale Dominik na pewno wniesie jeszcze coś nowego, coś świeżego, na pewno jeszcze jakieś fajne rzeczy.
Cześć, dzień dobry Dominik. Wszystkim, cześć. Dobrze mnie słychać?
Bardzo dobrze.
To super. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę z wami wszystkimi tutaj być.
No to dobra, lecimy. Opowiedz coś o sobie. Skąd u ciebie w ogóle takie zainteresowanie zdrowiem? Bardzo podobają mi się twoje rolki, bo one są takie zawsze merytoryczne, przesycone badaniami, wiesz, mnie to się tam nie chce tych badań tak tutaj upubliczniać. Ich jest oczywiście mnóstwo, ale ty masz taką ogromną staranność do tego, żeby te badania wyszukiwać, żeby te rolki były tak mega fajnie złożone. Skąd u ciebie zamiłowanie do tego? Czy ty jesteś z zawodu dietetykiem, trenerem, czy może wiesz, ślusarzem, spawaczem, a dietetyka i styl życia to w ogóle takie zamiłowanie? No bo sięgasz do badań, tak? Też nie jest tak, że ty tak mówisz coś, o, albo tak po prostu.
No wydaje mi się, że to jest po prostu, jestem entuzjastą i poszukuję rozwiązań dla siebie na to, żeby się lepiej czuć. Oczywiście wyrosło to z tego, że nie czułem się dobrze ze sobą, w swoim ciele. Mierzyłem się z chorobą autoimmunologiczną. No i nagle dużo rzeczy się zaczęło pojawiać tutaj w moim życiu. Zaczęło się w sumie od zimna, czyli jakby ta przygoda z zimnem wszystko zapoczątkowała. Zbliżyła mnie do natury, a przez to, że zbliżyłem się do natury, to zbliżyłem się też do zdrowego odżywiania. No i zacząłem zauważać dużo zmian w sobie. Zacząłem się tym interesować i stwierdziłem, że chciałbym się tym dzielić z innymi.
No i mega ci to wychodzi, bo ja naprawdę czasami jak oglądam twoje rolki, myślę sobie, kurczę, no zajebiste są te rolki. Włożyłeś tyle pracy w przygotowanie każdej jednej rolki, nie? A ja tak, wiesz, po prostu bach, siadam i mówię, a ty tam naprawdę, wiesz, ty się bardzo starasz, bo ja wiem, dzisiaj mamy dziwne czasy. Dzisiaj mamy takie czasy, że to, co normalne, jest traktowane jako nienormalne, a te nienormalne rzeczy, jak picie coli, jak chodzenie późno spać, jak imprezy, wiesz, jak deprywacja snu, to wszystko stało się normalne i my musimy jakby poprzez badania udowadniać, wiesz, że trzeba robić kupę siku, nie, że warto wyjść na zewnątrz, że las cię nie zabije, że trzeba pić wodę, że trzeba się wysypiać, a są to sprawy oczywiste i ty na to wyszukujesz badania, więc robisz ogromną robotę.
Dziękuję. No właśnie myślę, że to jest mega ważne, natomiast badania badaniami, to co jest dla mnie istotne dzisiaj, to jest kwestia czucia i podążania za intuicją, za tym, o co woła ciało i organizm, bo tutaj możemy dużo mówić o tym wszystkim. Oczywiście za badaniami też to jest tak, że zależy, kto za tym stoi. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Natomiast ta kwestia po prostu podążania za intuicją i zauważania tego, co dla nas jest istotne, co nas leczy rzeczywiście, co nas uzdrawia. No tych matriksów jest bardzo dużo, bo żywieniowy matrix to jest jedno, ale mamy jeszcze chociażby właśnie matrix środowiskowy. Teraz jest bardzo dużo takich przekazów, które robią z natury narzędzie strachu. I to jest problem, bo...
Tak,
no bo jakby tutaj celem mojej działalności jest to, żeby... Ja pracowałem jako analityk mediów przez kilka lat i ja zauważyłem to wypaczenie i to, że te przekazy, one jakby są w pewnym sensie odgórnie programowane na pewne postawy, na pewne zachowania w społeczeństwie. No i stwierdziłem, że ja nie pozwolę na to, żeby demonizować naturę i słońce, czy uziemianie. Jakby to są wszystko istotne rzeczy. I jakby to jest dla mnie ważne, żeby ludzie się nie bali.
Wiesz, co powiedziałeś, coś istotnego. Powiedziałeś, że jesteś, czy byłeś analitykiem mediów, więc analizowałeś to, w jaki sposób jest ten przekaz, co tam jest w tych mediach pokazywane i dlaczego tak jest?
Po części. W sensie ciężko by teraz było wytłumaczyć dokładny charakter tej pracy, natomiast miałem styczność po prostu z mediami różnego rodzaju, to była praca tatowa przez 8 godzin dziennie i jakby miałem wizję z różnych stron na daną sytuację i każda wizja była inna. Każda wizja w jakimś stopniu lobbowała na rzecz danej stacji i interesariuszy.
No
jakby
dobra,
z
ale
mojej perspektywy.
To jaki jest zamysł na przykład mediów, że powiedzą, że słońce jest szkodliwe i mamy teraz chodzić, wiesz, w pełno takich twarzowych maskach, okularach i się chronić. W lesie, no strach, no bo możesz złapać borelię, kleszcze albo ktoś cię zgwałci. Pójdziesz po trawie i coś ci się w nogę wbije i dostaniesz zakażenia i po prostu już jest koniec. No skąd to wszystko się bierze? Dlaczego tak jest? Komu na tym zależy? Może tym jest prawda.
To znaczy ja to postrzegam tak, że media mają swoich interesariuszy, czyli mają ludzi, którzy za nimi stoją, którzy to finansują, którzy mają też inne biznesy. No i często te inne biznesy są właśnie powiązane z tą tematyką. Natura jest za darmo, słońce jest za darmo, uziemianie jest za darmo. Ciężko na tym zarobić. Ciężko też znaleźć środki na badania, które będą się poruszały, chociażby właśnie po tematyce uziemiania. To jest temat, który jest eksplorowany, ale ciężko, żeby on się przebijał, no bo nikt nie widzi w tym interesu.
No właśnie pytanie, po co to badać? Po co wydawać na to 2-3 miliony, bo tyle może kosztować badanie? Tak. I kto miałby to sponsorować, tak? Ja rozumiem, że to mieliby się chyba ludzie zrzucić, którym zależałoby na tym, żeby udowodnić, że uziemianie, morsowanie czy inne rzeczy są ok, no bo na to trzeba dostać grant, no ale musi być z tego jakiś cel, tak? Ktoś na tym musi ostatecznie zarobić, a na tym się nie zarobi, po co to udowadniać?
No dokładnie, w tym rzecz. W tym rzecz.
No dobra,
dlatego.
Skąd my wiemy, że to jest zdrowe?
No i ja tutaj mocno podążam za takim wglądem w siebie, nie? Czyli zauważam po prostu dużo czynników środowiskowych i się im przyglądam, o których się mówi, że są szkodliwe i staram się stworzyć sobie przestrzeń w ramach tej rzeczywistości, która będzie dla mnie uzdrawiająca. No i jakby jeżeli chodzi o badania, no to tutaj warto się przyglądać temu, czy jest jakiś konflikt interesów i kto za tym stoi. No nie, no bo tak jak na przykład był ten temat nawodnienia, to się okazywało, że tam były powiązania z właśnie Coca-Colą chociażby. Nie, jakby to też.
Tak,
jest...
ale powiem ci, że to się bardzo szybko rozeszło. Ja ostatnio byłam na szlaku, 90% rodziców pytało swoje dzieciaki o nawodnienie w takim kontekście. Ej, chodź tutaj, słuchaj, bo chodź po kole, chodź naleję ci coli, chodź dam ci coli, tak? Nawet zachęcało te dzieci do picia, chociaż one nie prosiły, mamo, chce mi się pić. I ci rodzice mieli kole, no bo jakżeby nie, no oczywiście z droższą alternatywę, tak? Bo mieli kole zero. I w ten sposób uważa się, że to jest fajne, no bo woda jest dla konia.
No to jest, no dobra, to jest właśnie, to jest, dlatego to jest właśnie ogrom pracy, którą trzeba tutaj wykonywać i trzeba uświadamiać ludzi, że to, co słyszą w przekazach medialnych, może być zmanipulowane na rzecz kogoś interesu. No, i zwykle tak jest.
No dobra, to ja bym chciała, żebyś ty spróbował przekonać osoby, które nas oglądają albo które będą nas w przyszłości oglądać, dlaczego słońce jest zdrowe, a nie szkodliwe, a nie powoduje nowotworu. Nie powinniśmy się przed nim chować. Wiesz, są przytaczane takie obrazki, że kierowca tam lewą stronę twarzy ma całkowicie zmasakrowaną po wielu latach. Ta prawa, która jest od wewnątrz, jest ładna. Pokazują nowotwory skóry. Wiadomo, no straszą, wyciągają same takie negatywne rzeczy. Jak osoba, która nas słucha, miałaby uwierzyć, że słońce jest zdrowe? Co byś powiedział takiej osobie?
Jako entuzjasta uważam, że słońce jest źródłem życia i że obwinia się słońce za to, co robi środowisko technologiczne, co robi brak światła, co robi przetworzona żywność. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo czynników środowiskowych, które determinują to, że być może to Słońce w jakimś tam stopniu źle wpływa. No bo problem polega na tym, że Słońce będzie złe w sytuacji, w której my spędzamy 100% czasu w pomieszczeniach i nagle wyjeżdżamy na inną szerokość geograficzną, czyli na wakacje do, nie wiem, Turcji, do Egiptu, na 2 tygodnie, gdziekolwiek, czyli inna zupełnie szerokość geograficzna i tam robimy pełną ekspozycję przez te 2 tygodnie. Słońce jest, światło jest przez cały rok, czyli ta ekspozycja powinna się też pojawiać w lutym, w marcu, w kwietniu. Przygotowujemy się cały czas. Także no to jest to. Jakby wydaje mi się, że nie ma co demonizować Słońca. Jest z nami od początku. Zresztą ta nagonka też jakby nagle się pojawiła. Totalnie, po prostu w tym roku zaczęli uderzać w Słońce.
Tak.
To jest jakiś absurd.
Jakby, wiesz, to właśnie to jest to, o czym warto powiedzieć, tylko ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy, wiesz, źle się odżywiają, nie wysypiają się, tak? Mają ogromną ilość stanów zapalnych. Wiadomo, tam ten mózg nie pracuje na tyle dobrze, żeby móc kreatywnie myśleć, logicznie myśląc i wyciągać wnioski. Myślę, że dla ciebie, dla mnie i dla wielu naszych tutaj obserwatorów, jakby wydaje się to logiczne. Słońce jest z nami od początku, od kiedy istnieje Ziemia. Ono było jeszcze wcześniej, nim się w ogóle człowiek pojawił na Ziemi. I co? I nagle, ja pamiętam, wiesz, ja miałam chyba 15 lat, no to było 30 parę lat temu, jak nagle się okazało, że jest dziura ozonowa i nagle wszyscy musieli zacząć używać kremy z filtrem. I ja bym chciała wiedzieć, czy w tym czasie zmieniła się ilość nowotworów, od kiedy używamy kremy z filtrem, czy też nie, bo znowu można powiedzieć, no okej, ale mamy więcej nowotworów, bo jak dostali ludzie krem z filtrem, to zaczęli bardziej wychodzić na słońce. Mnie się wydaje, że nawet mniej zaczęli wychodzić, bo wiesz, później była era solariów, i kiedyś się spędzało czas pod namiotem, więc było się więcej na zewnątrz, tak? Polaków nie było stać na jakieś zagraniczne wyjazdy, no to tam przebywaliśmy więcej na zewnątrz. No i dla mnie to jest nielogiczne, skoro to słońce jest od zawsze z nami, dlaczego w którymś momencie, a szczególnie w 2023 roku, nagle to słońce jest w ogóle tak mega szkodliwe, że musimy założyć maskę, okulary, szczelnie się obudować, nałożyć krem z filtrem co godzinę, bo jeżeli jesteśmy opaleni, to przegraliśmy walkę ze słońcem.
No, obraziło się na nas. Po prostu stwierdziło, że będzie nas krzywdziło. No to jest oczywiście absurd i to jest kolejne, ja to rozumiem z takiego punktu widzenia być może jakiegoś zła tego świata, że to jest kolejny sposób na to, żeby trzymać człowieka w strachu przed tym źródłem życia. No nie? Ja nie wiem, czy widziałaś, ale też się nad tym zastanawiałem, czy tam jest jakaś korelacja. W kontekście jest taki pik, jest taki wykres właśnie częstotliwości występowania czerniaka złośliwego skóry i on się bardzo pięknie pokrywa na wykresie ze spożyciem olejów roślinnych od 70. pierwszego roku. No tutaj jakby no ważne jest to, jak się, myślę, że to jest jakby tutaj twoją domeną i pewnie to potwierdzisz, że istotne jest to, jak się odżywiamy w kontekście też ekspozycji na słońce. Nie?
No wiesz, to co mówisz, to też omawialiśmy sobie z Sebastianem Kielichowskim. Tak. On też podnosił o tych badaniach, ja też o tym na rolkę nakręciłam, że to jest tak na dobrą sprawę, to się zaczęło od momentu, kiedy zwiększyło się zużycie tłuszczów roślinnych, no bo wcześniej, nim byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że jednak więcej jedliśmy masła. Później przyszły te wszystkie zagraniczne wynalazki, miksy i zaczęły się problemy, tak? Natomiast bardzo trudno jest coś w tej sytuacji udowodnić. I to jest to samo, co Sebastian powiedział. My nie mamy badań, w których bezsprzecznie jesteśmy w stanie udowodnić, że jest szkodliwe, tak? Bo jest na przykład korelacja, że od kiedy mamy więcej schodów ruchomych, to mamy więcej otyłych. Pytanie, czy jest taka zależność, tak? A może zależność jest od tego, że w momencie, kiedy pojawiły się telewizory z pilotem, a przestaliśmy chodzić, żeby zmieniać programy. A może jednocześnie pojawiły się napoje ze słodzikami i ludzie zaczęli pić więcej napojów, bo kiedyś nie mieliśmy. Mieliśmy orężadę z saturatora i wodę, no na przykład, tak?
I tutaj się pojawia kolejny element, który jest problemem, czyli właśnie środowisko technologiczne. To jest matrix, który ja badam. W sensie to, jak postępuje rozwój tego, jak postępuje rozwój społeczeństwa i też zmiany architektoniczne, i jak to determinuje pewne gdzieś tam zmiany. Stąd też ten temat właśnie ekspozycji na naturę i uziemiania, który wydaje mi się też istotny. Czyli my zmieniamy nasz styl życia, no nie? Jakby powiększamy miasta, izolujemy się od natury, zalewamy wszystko asfaltem. Totalnie
Tak.
po prostu architektonicznie nie stawiamy na naturę. Budynki są coraz wyższe, coraz bardziej kanciaste. Mamy kąty proste. Ja chciałbym podkreślić, że my pochodzimy ze środowiska naturalnego, które jest fraktalne, jest geometrycznie chaotyczne dla nas. Więc nie ma w przestrzeni naturalnej kątów prostych. Nie? To są tego typu rzeczy. To jest model społeczeństwa postindustrialnego, w którym żyjemy, które już nie skupia się na wytwarzaniu przedmiotów, a na wytwarzaniu i przetwarzaniu informacji. To jest kolejny element izolujący nas od środowiska. No bo jeżeli człowiek odpali sobie telefon w pomieszczeniu i może zwiedzić całą Islandię, to po co wyjść do jakiegoś tam lasu pod blokiem?
No tak,
No
no
nie,
tak.
bo
Jeszcze teraz,
przecież.
no, mamy gogle też, możemy gogli użyć, nie? I mamy właściwie wszystko wirtualne tak naprawdę.
Dokładnie tak. I to wszystko powoduje, że my mamy i żyjemy w przestrzeni, która nas odciąga naszą uważność do środowiska cyfrowego, do środowiska technologicznego. Uwaga stała się dzisiaj zasobem. Uwaga jest towarem. I teraz pytanie, czy my chcemy ją kierunkować w stronę rzeczy, które nas rozwijają, czy chcemy być z niej okradani nieświadomie przez korporacje, przez social media i tak dalej. Czyli to środowisko cyfrowe odciąga nas od środowiska naturalnego do pomieszczeń. Okay? Czyli nas izoluje. Żyjemy w pomieszczeniach, w którym są pola elektromagnetyczne. To całe morze częstotliwości bezprzewodowych. To nie przechodzi obojętnie w kontekście ciała. Mamy takie zjawisko jak technostres, nie? Przeciążenie środowiskiem technologicznym. Ja myślę, że ja dzisiaj nawet tego doświadczyłem. Akurat poniedziałki są u mnie dynamiczne w pracy i byłem taki naelektryzowany, tak to nazywam, nie? Że pojawiły się jakieś problemy z koncentracją i tak dalej. Poszedłem do lasu, uziemiłem się, zrobiłem sesję oddechową, jest po wszystkim. Nie? I to są tego typu rzeczy, które wydaje mi się, że są ignorowane przez mainstream z tego tytułu, no, że lobby telekomunikacyjne czy Big Tech no nie pochyli się nad tym tematem. No bo jak? Że nasze produkty szkodzą, że nasza technologia szkodzi. I ja oczywiście w ramach tego, co promuję też w projekcie Zimne Rzeczy, no nie chcę. Wszyscy jakoś musimy funkcjonować w tym środowisku. I teraz moim celem nie jest to, żeby wszyscy się przenieśli do lasu, to jest utopia, tylko chodzi o to, żeby właśnie zacząć w perspektywie gdzieś tam, żeby zacząć traktować tą ekspozycję na środowisko leśne i uziemianie z takim samym priorytetem jak zdrowe odżywianie czy sen.
Tak,
Żebyśmy my
tak.
zaczęli myśleć o tym w kategoriach bardzo istotnej rzeczy. No bo siebie jakby izolujemy, uciekamy do środowiska technologicznego, nasza uwaga jest ściągana od środowiska, które nas leczy, które nas uspokaja, które aktywuje nasz układ przywspółczulny. Jakby to jest niesamowita rzecz i dlatego powstają właśnie takie pojęcia teraz jak uziemianie, jak leśna kąpiel. W Japonii przecież lasy są na receptę.
Tak, słyszałam,
Wypisywa.
są zielone recepty, ale w Hiszpanii chyba też powoli zaczynają być wypisywane zielone recepty.
Okej, okay. No to nie słyszałem, ale o Japonii tak, że tam generalnie jak są te lasy takie, które mają no, nawet kilkaset lat, no to one rzeczywiście są na receptę, jest tam pod kątem wzmocnienia układu odpornościowego i tak dalej, więc no tak, no, ja się cieszę, że takie rzeczy się teraz przebijają gdzieś, że zaczynamy na to zwracać uwagę. Ja się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. bo to jest coś, co we mnie się pojawiło i ja po prostu w ramach swojej intuicji czułem, że to środowisko jest dla mnie ważne i że mnie leczy i się cieszę, że po prostu mam teraz możliwość coś o tym powiedzieć, bo to jest fascynujący temat. To jest po prostu nagle jakby cieszę się, że możemy. No.
Za chwilę jeszcze wrócę do pewnego tematu, który poruszyłeś, ale chciałam tu kilka ciekawych komentarzy przeczytać, żeby one nam nie uciekły, bo później po zapisaniu live'a ich nie
Dobra.
będzie. A wydaje mi się, że one są fajne w kontekście całej rozmowy.
No dobra.
Zaraz sobie odszukam, bo chodziło tutaj o osobę, która przyszła na tłuszcze zwierzęce w kontekście opalania. Kiedy przeszliśmy z mężem na dietę opartą o tłuszcze zwierzęce, to nagle zaczęliśmy się ładnie opalać, a nie spalać na czerwono. To jest też mega ważny komunikat, bo wiesz, ja od lat jem tłuszcze zwierzęce, jako taki szur, tak? Zatykam sobie miażdżycorodnym tłuszczem żyły, ale ja nie mam takiego problemu, że ja się spalam na słońcu. Ja nie wiem, jak to było kiedyś, to było dawno, ale ja generalnie wystawiam się na działanie promieni słonecznych i ja w porównaniu na przykład do innych osób nie będę miała spalenicy na ciele, wiesz, takiej kurczę żywo-czerwonej, tylko jakby mam tą świadomość, że no nie mogę plackiem leżeć, tak?
Okay.
Ale mimo wszystko, w porównaniu do innych osób, które leżały obok mnie pod parasolem, to ja, pomimo że nie stosuję kremów z filtrem, nie będę miała spalenizny. I pytanie, czy jest to kwestia tłuszczów, czy jest to kwestia tego, że się eksponuję od już samej wiosny do zimy, pewnie nie rozstrzygniemy. Niemniej podoba mi się to, że są dowody anegdotyczne właśnie osób, które zmieniły dietę i zauważyły, że zmniejszyły się przebarwienia, że się nie pojawiają nowe, że skóra się pięknie zarumienia i że już się tak nie spalają na słońcu. I tutaj kolejny fajny komentarz.
Ja to
Już widzę te memy.
potwierdzę od siebie, w sensie, że ja też jakby jestem na diecie z czerwonym mięsem od 2 lat. Przede wszystkim wysoki tłuszcz i też to zauważyłem. Tutaj w ogóle w kontekście słońca też jest istotne to, żeby z tego, co się dowiedziałem i co było mi dane gdzieś tam przeczytać, no to ważna jest też również ta ekspozycja właśnie na wschód i zachód, no nie? Czyli mamy tą
Tak,
fotobiomodulację,
to jest bardzo ważne.
fotoprewencję. Tak. Pewnie Sebastian
Tak,
tutaj
ja
rozwija o
też
tym
jestem
temat.
na słońcu od samego poranka, bo ja codziennie wychodzę o 6 na spacer z psami i to słońce widzę przez dużą część roku, kiedy wstaję, tak? Czyli dostaję
Tak.
ogromną ilość słońca podczerwonego. Kolejny fantastyczny komentarz. Już widzę te memy innych cywilizacji, jakie mają ubaw, że ziemianie ukrywają się przed swoim głównym źródłem energii. No bo popatrz, no, przecież bez słońca żadna roślina nie urośnie. Dlaczego coś tak energotwórczego, energozasilającego miałoby być tak niebezpieczne?
No, dokładnie. To tak samo jak z uziemianiem, nie? To też jest istotny temat.
No tak, kiedyś chodziliśmy na posę, ewentualnie w jakichś skórzanych butach, a teraz chodzimy wszędzie w gumianych i boimy się, że nam się coś w stopę wbije. Tymczasem no, wciąż zwierzęta mają kontakt z ziemią. Okej, można
Tak.
powiedzieć, no dobra, zwierzęta chodzą nago, my się ubieramy i tak dalej, no wiadomo, można, tutaj zawsze są jakieś kontrargumenty.
Tak.
O, tylko kolejna osoba. Mam tak samo. W zeszłym roku przestałam używać olejów roślinnych. Wszyscy mówią, że nigdy nie miałam tak opalonych nóg na brąz.
No właśnie.
No.
No
Także
tych
tego.
dowodów anegdotycznych jest bardzo dużo, tak
Tak, bardzo dużo.
potwierdzających
Właśnie
to.
o to chodzi, że ktoś może powiedzieć, no ale słuchajcie, nie daliście mi żadnych wiarygodnych dowodów, ale evidence-based medicine składa się z trzech filarów. Pierwsze to są badania naukowe, które gdzieś tam funkcjonują w przestrzeni. Drugie to jest doświadczenie pacjenta, czyli można być klienta, konsumenta, a trzecie to jest doświadczenie klinicysty. I dopiero to jest evidence-based medicine. To nie są suche badania. Czyli w evidence-based medicine również musisz wziąć pod uwagę to, co mówi ci pacjent. Jemu służy, nie służy, na niego działa, nie działa, tak? A nie suche badania. Tutaj większość osób, które szczyci się evidence-based i sobie przykleja te, wiesz, plakietki evidence-based, myli się w tym, co to jest faktycznie evidence-based, bo medicine, bo tak naprawdę definicja mówi o tych trzech kołach, które na siebie nachodzą. Więc nie rozumiem, dlaczego dzisiaj lekarz często nie słucha pacjenta, jego doświadczenia. Dietetycy nie słuchają tego, co mówią pacjenci w kontekście diety, jak się czują. O nie, no musisz się dobrze czuć. No przecież badania mówią, że powinieneś się dobrze czuć, no ale ja się nie czuję dobrze. No i to coś robisz nie tak. Nie? I w ten sposób przelewamy winę na człowieka. No dobra, ale wracamy do tego tematu, który powiedziałeś. Chciałabym, żebyś mi jeszcze trochę powiedział na temat tych kątów prostych. Mega mnie to zaciekawiło. Ty, ja się tym naprawdę nigdy do tej pory nie interesowałam, a to jest temat, który mnie, wiesz, teraz ruszył, nie? I sam się, ty, no faktycznie, nie ma czegoś takiego, tak? No kiedyś się tak nie budowało, jak dzisiaj. No może wiesz, no jak popatrzysz na piramidy, to one też miały doskonały kształt, no ale mimo wszystko, jakby człowiek zawsze był w otoczeniu natury, w otoczeniu zieleni, w otoczeniu liści, w otoczeniu dźwięków ptaków, szumu wiatru, a dzisiaj mamy
mamy hałas
antropogeniczny,
no. Dokładnie, mamy hałas antropogeniczny z każdej strony. No, jesteśmy cały czas w takiej właśnie aktywacji tego stanu współczulnego, czyli ciągła czujność, cały czas z każdej strony, to jest przebodźcowanie. Ja zauważyłem taką rzecz, no bo jakby ten kontakt z naturą, on jest coraz intensywniejszy w moim życiu i też odcinam się w miarę od środowiska technologicznego, no, czyli mam pewne takie ramy czasowe, w których funkcjonuję, bo to jest moje też narzędzie pracy. I zauważyłem, że mam też włączone powiadomienia w telefonie. Ja zauważyłem, że jak wyruszę na przykład do Warszawy i wysiądę z pociągu, nie wybieram się samochodem nigdy do Warszawy, to ja jestem po 15 minutach przebodźcowany. A są ludzie, którzy tak funkcjonują przez cały dzień. Są być może przyzwyczajeni. Wracają do mieszkania i tam jest znowu jakby sprzęt i tak dalej, więc to jest problem. Jeżeli chodzi o te budynki, no to jest coś, co ja zauważyłem, bo wychodzę z poziomu rozumienia rzeczywistości, jak funkcjonował mój przodek. I tam nie widzę kątów prostych. I teraz każdy sobie powinien sam odpowiedzieć na pytanie, jak się czuje w takiej przestrzeni. Czy się czuje dobrze?
No ale wiesz, są osoby, które mówią, kocham Warszawę, kocham to miasto, kocham duże miasto. Tak jak pojedziesz w takie miejsca, gdzie tych ludzi jest naprawdę dużo, to sobie myślisz, że jednak chyba większość ludzi żyje w takich warunkach.
No i pewnie, rozumiem. Ja jakby tutaj oceniam to z poziomu swojego funkcjonowania i też społeczności właśnie, którą gdzieś tam zbieram w ramach projektu Zimne Rzeczy i wymieniamy się tymi doświadczeniami i zauważamy jakby to samo. Bo to, wydaje mi się, że to też inaczej, jak się funkcjonuje w takiej przestrzeni i cały czas i nie stwarzamy sobie wtedy tej przestrzeni na naturę, a inaczej, kiedy przeniesiemy się z tej przestrzeni miasta, technologii do lasu i mamy wtedy możliwość porównania. Jeżeli funkcjonuje... Tak?
Bo chciałabym przejść, wiesz, do tego, jak się odżywiasz.
No, coraz bardziej zmierzam ku odżywianiu sezonowemu. Czyli no, bazą jest rzeczywiście czerwone mięso dobrej jakości. Zauważyłem w ogóle, że od kiedy odżywiam się czerwonym mięsem dobrej jakości, no to jem go, spożywam go mniej. To jest taki paradoks, że o, akurat mi wyskoczył komunikat na herbatkę. Tak, no to czerwone mięso dobrej jakości, jaja, masło klarowane, bardzo dużo, w sensie klaruję sobie sam masło. No i pojawiają się warzywa, ale tylko pod warunkiem, że są z pewnego źródła, czyli gdzieś tam z rodzinnego ogródka, czyli ja sobie pozwolę na jakiegoś pomidora, kalafior, marchewkę, owoce tylko sezonowe. Był taki czas, że jadłem bardzo dużo cytrusów, arbuzów i tak dalej, ale dotarło do mnie, że w ramach szerokości geograficznej, w której żyję, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby korzystać po prostu z dobrodziejstw tych owoców, więc tego nie jem już. W tym momencie raczej borówki, jagody, stek, czereśnie, tego typu rzeczy. Natomiast to nie są jakieś takie zawrotne ilości. Miód też bardzo lubię. Także, także ja się dobrze czuję w tym modelu.
A zimą zmieniasz dietę na taką, wiesz, bardziej w kierunku karniwora?
Tak, zdecydowanie. To znaczy głównie mięso, jaja, pojawiają się też sery. I to jest i tak, jakby tutaj myślę właśnie w takiej perspektywie chowania się do tej jaskini. Czyli...
Co, bo ja też mam coś takiego, wiesz, jakby ktoś mówi, no gdzie twój karniwor? Ale no właśnie jest ta sezonowość, tak? Jakby jest, mam wrażenie, że to jest 80% animal based, czyli są tak. Jaja, jest mięso, jest surowy nabiał, bo po surowym nabiale się całkiem nieźle czuję. I mam wrażenie, że on właśnie jest fajny, odżywczy i wiesz, uzupełnia nam wapń. No i też jest takim urozmaiceniem. Natomiast jak jest taki sezon jak teraz i mamy takie świeżo pachnące warzywa z ogrodu, to czasami mam na nie ogromną ochotę. Po prostu tak patrzę i widzę i czuję, że chcę. Tak samo jak owoce. Ale zimą tego nie ma. Jakbym miała coś takiego ogórka ze sklepu, to mi po prostu nie smakuje. I zimą jest mi bardzo łatwo być tylko na trzech produktach. No jeszcze do tego buliony dołączam.
O, właśnie, to też jest istotny element, o którym zapomniałem. Właśnie przymierzam się w ogóle do kupienia wolnowaru. Bulion tak samo. No, to ważne jest to, co powiedziałaś, że czujesz, tak, że masz ochotę, nie? I to jest ważne, żeby właśnie podłączyć się być może pod ten sygnał, który podpowiada, czego w danej chwili potrzebujesz. I też sygnał rozumiany jako głód, żeby się nie przejadać, czyli jeść wtedy, kiedy rzeczywiście dostajemy sygnał, że czas jeść, nie?
No to właśnie, są takie... bo wiesz, często to wcale nie jest głód, a potrzeba bliskości, potrzeba przytulenia, potrzeba rozładowania jakiejś agresji, stresu, tak, frustracji, którą mamy w związku z tym, że wiesz, no, życie na Instagramie jest cudne, a moje jest do dupy na przykład.
No właśnie, wyidealizowane tutaj jest wszystko. Ale my
widzę,
jesteśmy prawdziwi.
Tak jest. Widzę, że wciąż jest mnóstwo komentarzy dotyczących olejów roślinnych, że odstawienie olejów roślinnych spowodowało, że znikła alergia na słońce, magia. I tych komentarzy to jest bardzo dużo, szkoda, że one się nie zapisują nam później po live, dlatego warto, zachęcam Was też do tego, żebyście czytali również komentarze podczas naszej rozmowy. A ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tego, co jest dla naszego zdrowia za darmo, a jest niezbędne, co powinniśmy wdrożyć, jeżeli chodzi o styl życia? Które rzeczy ty byś klasyfikował jako takie, wiesz, najważniejsze, o których nie powinniśmy zapominać i ile ich mniej więcej powinno być w naszym życiu, żebyśmy byli zdrowi, tak? Bo nie każdy może żyć jak mnich buddyjski, czy wiesz, jak no tak, szaman w lesie pod namiotem.
No i ja bym zachęcał do tego, żeby ograniczać czas spędzany w tym środowisku cyfrowym, technologicznym i stworzył sobie przestrzeń na to, żeby pobyć ze sobą w ramach tej przestrzeni naturalnej, pierwotnej, prawdziwej. Wziąłbym też pod uwagę kwestię uziemiania. Myślę, że ona jest bardzo istotna, dlatego że no to jest to, że powstają takie pojęcia jak uziemianie w kontekście człowieka, to też nie jest tak, że to jest bez powodu. Czyli mamy te pola elektromagnetyczne i tak dalej, to jakby cały czas poruszamy się w ramach tej przestrzeni cyfrowej, no i ona na nas działa w jakiś sposób, no nie? To jest właśnie to naelektryzowanie, o którym wspomniałem. No i chodzi o to, żeby równać ten potencjał, żeby pobierać te elektrony ujemne z przestrzeni, żeby zneutralizować to całe naelektryzowanie, które się w nas gromadzi. No i to jest jakby z takiego pragmatycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim poprzez tego typu zachowania jednoczymy się z naturą. Nasza uważność i bycie tu i teraz jest skierowane gdzie indziej, bo są takie przestrzenie, w których jak człowiek idzie boso, no to musi patrzeć pod nogi, że bo nagle się okaże, że przejdzie przez sześć szyszek, czyli no, skupiamy się na byciu tu i teraz, stwarzamy sobie przestrzeń na to, żeby pobyć ze sobą, dlatego że tą przestrzeń odbiera nam środowisko cyfrowe, bo scrollujemy telefon i nie jesteśmy ze sobą. Jesteśmy z tymi narzędziami wszystkimi. Więc to są tego typu rzeczy. No i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasze ciała są bioelektryczne, tak? Czyli zachodzą w nas procesy elektryczne związane z układem nerwowym czy mięśniowym. Więc pozwólmy sobie to wszystko upłynniać, właśnie uziemianiem. Właśnie te wszystkie, no to jest ciekawy temat, on jest badany, ale ja mogę tutaj dużo mówić o badaniach i pamiętam i jestem przygotowany. Natomiast to jest kwestia tego, żeby każdy poszedł, zdjął buty i poczuł. Po prostu. To jest myślę kluczowe. No ty chodzisz boso, więc myślę, że wiesz doskonale, o czym mówię.
Wiesz co,
Że jest coś.
ja potrafię to fantastycznie wyczuwać, bo nawet teraz będąc 4 dni na kursie ekoterapeuty, lasoterapeuty, potrafiłam doskonale wyczuć różnicę pomiędzy tym, kiedy jestem w lesie, kiedy jestem w sali, jak ja się czuję. I pomiędzy tym, kiedy idę przez las, idę w butach, a kiedy idę na boso. Mieliśmy też takie ćwiczenie, że szliśmy po lesie z zamkniętymi oczami, mieliśmy opaskę na oczach. I to jest niesamowite, jak w tym momencie ściągnięcie butów zmienia całkowicie odczucie wszystkiego, co się dzieje. Ja bym powiedziała, że to jest również element medytacji, a na temat medytacji również powstało mnóstwo badań. Ty wtedy jesteś tu i teraz, ty włączasz uważność, ty nie myślisz, co jest na Instagramie, tylko ty myślisz, co moja stopa odbiera, czy jestem w tym momencie na ścieżce, czy z niej schodzę, czy natknę na patyk. Oczywiście musisz najpierw sprawdzić, czy to jest bezpieczne. Możesz przejść daną ścieżką najpierw w jedną stronę w butach, obserwując podłoże, a następnie iść w drugą stronę z osobą towarzyszącą, która idzie obok, zamknąć oczy i iść na boso. I to było niesamowite, jakie to odczucia z podłoża. To było w ogóle niesamowite, jak ściągasz buty i od razu czujesz, że dzieje się w organizmie magia. I tu ja wiem, że osoba, która wejdzie do lasu, taka, która nie za bardzo chodzi do tego lasu, jak jej powiem, słuchaj, zdejmij buty, to ona nic nie poczuje, bo w tym momencie ją paraliżuje strach. A co będzie, tak? Bije mi się to, czy tamto, szyszka, ubrudzę sobie stopy, a ja, co później zrobię z tymi brudnymi stopami, a kleszcz mi się wbije i tak dalej. Więc wiesz, to jest też to, że my często nie potrafimy korzystać z tych dobrodziejstw, bo jesteśmy tak wystraszeni, tak nas media programują, że nawet jeżeli nam ktoś powie, że to jest dobrodziejstwo, to nie potrafimy czerpać radości z tego.
No, no tak, to zgadzam się z Tobą. Dlatego to jest każdego ścieżka poszukiwania pewnej prawdy o świecie, bo każdy ma wolną wolę do tego, żeby decydować, jak chce przeżyć życie. I ja oczywiście też się z tym spotykam, nawet dzisiaj, jak się uziemiałem, że miałem ludzi, którzy patrzyli z jakimś przekąsem i niedowierzaniem. Trochę to jest o nich. Natomiast to też nie ma zasady. Wczoraj spotkałem z kolei panią, która zaczęła ze mną rozmawiać o uziemianiu i była zafascynowana tematem. I powiedziała, obiecała, że dzisiaj się przejdzie boso. No, to jest to, o czym wspominasz, czyli że programuje się nas na to, żebyśmy się bali, dlatego że w tej wibracji strachu łatwiej jest kontrolować społeczeństwem, łatwiej jest czerpać z niego korzyści. I to jest problem. To jest problem, dlatego trzeba uświadamiać.
No dobra, to powiedz, jakie korzyści ma uziemianie?
No, na pewno ta aktywacja układu przywspółczulnego, który jest odpowiedzialny właśnie za takie odprężenie i relaksację, no, neutralizujemy te ładunki, czyli zmniejszamy też de facto stany zapalne. Ja widziałem takie badanie, w którym było 60 osób. 30, w sensie wszystkie dostały maty, ale była grupa kontrolna w postaci 30 osób, no i 30 osób rzeczywiście się uziemiało. I to były osoby z różnymi schorzeniami. No i tam notowano zmniejszone stany zapalne. Zgłaszano ulgę u osób z RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS. Co tam jeszcze było? Nadciśnienie, bezdech. Tego typu rzeczy. Więc to są zmniejszone stany zapalne, czyli mamy naturalny, leczący przeciwutleniacz w postaci gołych stóp na ziemi. Lepszy biorytm, czyli Przez 6 tygodni badano ze śliny kortyzol u uczestników. No i ciekawe jest to, że na początku te wykresy bardzo się różniły, u każdego ten rytm kortyzolu rozjechany, a później po 6 tygodniach niemal obok siebie. Nie? Jakby tutaj to jest ciekawy temat, ten mechanizm, też tak w badaniach to było opisane, że ten mechanizm nie jest do końca znany. Natomiast być może to jest jakaś informacja wysłana do zegara wewnętrznego, biologicznego. Czyli coś jak z fotonami światła, które odbieramy, które nam mówią, jaka jest pora dnia i tak dalej. Być może właśnie uziemienie działa w ten sposób. To jest fascynujący temat. Ja go tutaj badam i nawet jestem bliski temu, żeby odezwać się do dwóch osób, które to w Polsce badają ze środowiska naukowego, żeby zacząć się temu jeszcze bardziej przyglądać. No bo to jest temat, który jest, jeżeli przyjąć, że żyjemy w jednym wielkim polu informacji i wszystko jest informacją, no to tak jak mamy informację z nieba, która generuje pewne reakcje w ciele, tak samo możemy ją mieć z ziemi.
A to jest ciekawe
No.
podejście. Tutaj wiesz, bo właśnie chciałam też o tym powiedzieć, że są różne stopnie zaawansowania w podejściu do tego tematu. I no, kiedyś po prostu zdejmowałam buty, tak? Później zaczęłam chodzić trochę bardziej świadomie. A teraz mam, bo też kiedyś rozmawiałam z taką dziewczyną, która mówi: słuchaj, oddaj do ziemi i pobierz z ziemi. Spróbuj sobie wyobrazić ten przepływ. Spróbuj sobie wyobrazić, jak drzewo, tak jak ono ciągnie energię z ziemi. Wszystkie tam, wszystko to je zasila, ma pokarm ziemi, ale też ma ze słońca. I spróbuj w ten sposób sobie to zwizualizować. I powiem ci, że to nie nastąpiło na początku, tak? Bo to musisz osiągnąć pewien poziom. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto pierwszy raz staje bosą stopą, próbował sobie, wiesz, wizualizować, że z drzewem się zasila od góry i od dołu fotosynteza i jednocześnie pobieranie składników odżywczych. Natomiast teraz tak mam. Kiedy staję, i jeszcze można to połączyć z tak zwanym sun gazingiem, czyli patrzeniem prosto w słońce przez zamknięte oczy, bądź jeżeli ono jest jeszcze bardzo niziutko, to można też patrzeć przez otwartymi oczyma. I to jest niesamowite. Kiedy wychodzisz rano na słońce, jest chłód, jest rosa, jest zimne podłoże, stajesz bosymi stopami, zamykasz oczy i jesteś skierowany w stronę słońca i włączasz to tu i teraz. Nie ma nic innego, jest tylko tu i teraz i próbujesz wczuć się w to, co idzie z ziemi, co idzie z góry, co odbierasz, co czuje twoje ciało, co czuje z przodu, co czuje z tyłu, kiedy się obrócisz w stronę słońca przodem albo tyłem. I to jest niesamowite, jakie to jest uzdrawiające, jakie to jest oczyszczające, biorąc pod uwagę, że na medytację, w tym mnóstwo badań, to tutaj łączymy i sun gazing, i światło podczerwone, i uziemianie, i medytację, i bycie tu i teraz, i odpuszczenie, i przyjęcie. No coś niesamowitego.
No to jest bliskie mojemu sercu, wszystko o czym mówisz. Ja też właśnie sun gazing tutaj, ja to wszystko rozumiem, ja to czuję. I to jest właśnie kwestia tego, żeby każdy, no, żeby warto spróbować stworzyć sobie przestrzeń na to wszystko, żeby tego doświadczać. No bo my możemy dużo mówić o badaniach, nie?
Tak, no właśnie.
Możemy
Ktoś
mnóstwo
powie, ale
mówić.
nie ma badań na połączenie tego wszystkiego razem, tak? Padło też pytanie, jak się uziemiać, jak to robić? No na przykład ktoś mieszka w mieście, poda jakieś tipy.
No tak. Ja na pewno jestem zwolennikiem tego, żeby uziemiać się poprzez naturę, dlatego że no to jest jakby moje podejście, czyli stwarzam sobie tą przestrzeń do tej uważności, do też przeżywania środowiska. Natomiast są oczywiście rozwiązania biohackingowe, są maty uziemiające, czyli gdzieś tam w mieście, jeżeli ciężko z tą przestrzenią, to można rozważyć kwestie takiego prześcieradła, maty. Jest też obuwie uziemiające, to są takie systemy w oparciu na przykład o miedź albo stal nierdzewną. Natomiast, no, żeby była jasność, no te buty muszą mieć odpowiednie podłoże. Czyli jeżeli przejdziemy się w takich butach po asfalcie, no to nie uziemi nas, nie? Po betonie jest szansa, jeżeli ten beton nie jest dobrze uszczelniony, nie jest pomalowany. Czyli też jakby tutaj ok. No ale takie obuwie się nie sprawdzi w miejscach, które uziemiają nas najbardziej. To jest spacer brzegiem plaży, w sensie nad morzem. Nie? To też jest w ogóle ciekawe, że ludzie jadą nad morze, chodzą wzdłuż morza po tym mokrym piasku, czyli często nieświadomie się uziemiają, wracają wypoczęci i przestają to praktykować, chociażby właśnie w lesie. To jest też taki ciekawy wątek dookoła uziemiania.
A mógłbyś coś powiedzieć na temat przytulania drzew? Czy ty to praktykujesz?
No to jest tak, to jest taki najbardziej, najbardziej zbliżający kontakt z naturą. To jest no, przede wszystkim uwaga idzie na tą naturę, natomiast no, tam zaangażowane są te bodźce dotykowe. No, czyli to jest de facto coś na zasadzie tak, kontaktu też ze zwierzakiem, czyli doprowadzamy do wydzielania oksytocyny, hormonu miłości, coś, co jest jakby dla naszego zdrowia psychicznego bardzo ważne, więc tak, ja praktykuję, czuję, że warto.
Ale powiedz mi, czy jak wiesz, bo zwierzę jest żywe, tak? Zwierzę nam oddaje często też tą miłość. No, tak. Moim zdaniem nie ma nic przyjemniejszego w życiu. Oczywiście jest mnóstwo przyjemnych rzeczy, wiadomo, można powiedzieć, no jak to, a seks przecież, nie? No ale jest to jedna z takich top, jeżeli chodzi o przyjemności, jak idziesz i słyszysz takie, a to pies szuka ogonem, bo się cieszy, że ty nadchodzisz. Albo otwierają się drzwi od sypialni, a ty już słyszysz to, bo ten pies już usłyszał, że ty wstałeś. Nikt się tak nie cieszy na to, że wstałeś, otworzyłeś oczy, że poszedłeś wyrzucić śmieci i wróciłeś. Tak. To jest niesamowite. Więc ten pies, zwierzę, oddaje nam ogrom miłość, tak jak kot, który przyjdzie i wiesz, pougniata cię czy mruczy. Ale drzewo masz wrażenie, że jednak nie oddaje, tak? Drzewo możesz podotykać, a ludzie mówią, no ale no drzewo jak drzewo, no. Jaka tam w tym magia jest?
No, jest tak samo żywe. Nie? O ile u zwierzaków gdzieś tam wydzielana jest również ta oksytocyna, o tyle zakładam, że u drzew nie. Natomiast no, badano to, dlatego o tym mówię, w kontekście właśnie przytulania drzew, że wydzielana była u ludzi właśnie ta oksytocyna.
A u drzew?
Słucham?
A u drzew?
U drzew nie badano.
Wiesz co, ja czytałam ciekawe badanie na temat roślin, że człowiek, który robi roślinie krzywdę, wyzwala w niej stres. Ona była podłączona do jakiegoś urządzenia, taki encefalograf czy coś takiego i tam był taki, wiesz, wykres bardzo taki pobudzony, było widać, że ta roślina cierpi na ogromny stres. To samo podobno jest w kontekście roślin, które są krojone przed spożyciem, tylko nie krzyczą, że roślina przeżywa wtedy ogromny stres, co widać dopiero po podłączeniu do urządzeń. Tak. I ciekawe było to, że jeżeli ta osoba się odsunęła od tej rośliny i dalej sobie wyobrażała, że robi jej krzywdę, a nie dotykała tej rośliny, to ta roślina żywo reagowała. No bo jest to pole elektromagnetyczne, które my również wytwarzamy. Każda myśl to pole elektromagnetyczne.
Dokładnie.
Co by mogło tłumaczyć, i dlaczego świetnie rosną kwiaty u osób, które z nimi rozmawiają, głaszczą je i kochają, tak?
Tak.
Więc tak może być podobnie, kiedy wchodzimy do lasu i mamy w planie przytulić się do drzewa. Jeżeli ktoś ci powie, przytul się do drzewa, ty myślisz, ja pierdzielę, nie? I wiesz, no to może wcale nie poczujesz tego. To drzewo będzie miało stres i ono ci może to oddać, ale to są takie pojęcia, wydaje mi się, już z pogranicza magii, szurstwa i nie wiem czego jeszcze. Natomiast my tutaj możemy szukać sobie badań jakby w innym kontekście. Nie co drzewo daje nam, kiedy się przytulamy, ale choćby na przykład jak drzewo reagowało na myśli ludzi. No to to już jest badanie, które my również możemy wyciągnąć ze swojego warsztatu i coś z niego wziąć, tak?
No to jest to, z jaką energią idziemy, co wysyłamy do przestrzeni.
No dobrze, to powiedz jeszcze coś na temat snu.
Okej. Okay. W sensie, jak
to jest mnie... ważne. No okay. jak to... ciebie to wygląda, jak no, ty o której godzinie wstajesz, o której kładziesz się spać i dlaczego powinniśmy spać? wysypiać. Dlaczego to powinien być priorytet jakiś w naszym życiu, oprócz tego, że powinniśmy się wyprowadzić do natury?
No, regenerujemy się przede wszystkim, tak? No, w sypialni spędzamy 1/3 naszego życia, więc tutaj dobrze by było mieć energię na cały dzień, a możemy ją sobie zapewnić, mając po prostu dobry sen. No to jest taki ważny element, na który ja zwracam uwagę. U mnie to jest prosty temat. Skończę gdzieś o godzinie zwykle 20:30 ze środowiskiem cyfrowym i łapię za książkę. Staram się tak 21:30, 22:00 z pewnym odchyłem zasnąć. No i ostatnio dosyć intensywnie przestawiam się na spanie, jakby wstawanie o godzinie 5, 5:30. No, zdecydowanie lepiej się czuję niż jak obudzę się o godzinie 7. No, dla mnie zadbanie o sen zaczyna się już w momencie przebudzenia. Czyli, pierwsze co robię po przebudzeniu, no to eksponuję się na światło. To jest pierwsze co robię. Wychodzę na balkon i piję ciepłą wodę, albo wychodzę na spacer. Był też taki moment, jak próbowałem zbudować ten nawyk 5 rano, że łączyłem się ze społecznością. Z tego miejsca pozdrawiam Barta, Body Reset. Stworzył taką społeczność ludzi, którzy po prostu łączyli się o godzinie 5 rano, rozmawiali na różne tematy, ale przede wszystkim budowaliśmy wspólnie nawyk tego porannego wstawania. No więc to jest to. No i nie mam tu jakiejś takiej wielkiej recepty. Piję sobie herbatę z L-taniną, z glicyną, biorę L-tronian magnezu na wieczór, żeby gdzieś tam zbustować, powiedzmy, jakość i głębokość tego snu. Praktykuję wdzięczność. Staram się położyć z dobrze poukładanymi myślami. To się nie zawsze udaje. Bo czasami jest tak, że się położę i nagle muszę wstać 4 razy i zapisać coś na tablicy. I to jest okej. Okay. Mam wtedy świadomość tego, że dużo procesowałem danego dnia, że nie pomedytowałem, że nie było tej przestrzeni. I to też się czasami zdarza. Natomiast no, przede wszystkim wyciszenie, czerwone żarówki, są też okulary, także jakby tutaj jest dobry materac. O, to jest w ogóle rzecz, która bardzo dużo zmieniła, czyli materac ortopedyczny, jest poduszka chłodząca, także no, dużo elementów i cały czas staram się to dopracowywać, czyli cały czas szukam, teraz myślę właśnie nad prześcieradłem uziemiającym, bo rzeczywiście jakby tutaj to uziemienie jest, raczej gdzieś tam uciekam od tych przedmiotów, ale stwierdziłem, że czemu by nie, że spróbuję, że słyszę bardzo fajne rzeczy na temat tego prześcieradła uziemiającego, że inny sen jest i jestem w stanie w to uwierzyć po prostu, bo wiem, jak
A powiedz,
uziemienie.
miałeś kiedyś inaczej, że chodziłeś spać późno w nocy i wstawałeś później?
Tak, no ja tak funkcjonowałem przez jakiś czas. Kilka lat temu na pewno północ, pierwsza i budzenie się gdzieś tam o godzinie 8-9. No nie, to nie tędy droga. W sensie, że dla mnie istotne jest to, żeby funkcjonować na wysokiej wydajności. Mam dużo rzeczy do ogarnięcia i ważne jest dla mnie, żeby się dobrze czuć, żeby mieć też na wszystko czas. Żebym miał czas na tą medytację, las i tak dalej, i żebym mógł ogarnąć 5 różnych projektów dookoła. Więc no, więc tak.
Tak, bo jak się nie wyśpimy, to nam się wydaje, że my siedzimy do późna, więcej zrobimy. Ale prawda jest taka, że my się nie wyśpimy, to w ciągu dnia jesteśmy niezwykle mało produktywni.
Dokładnie. W tym rzecz. Trzeba się przestawić na zrozumienie tego.
Tak,
I
dokładnie.
zachęcam do tego, żeby rzeczywiście próbować wcześniej wstać, chociaż na początku może to być pewien dyskomfort, to jest normalne. I tutaj właśnie warto dołączyć tą praktykę uziemiania, światła, właśnie, żeby te rytmy kortyzolu trochę gdzieś tam przestawić, melatoniny, żeby się przybliżyć do tego takiego modelu ewolucyjnego.
A powiedz jeszcze raz, bo ktoś tutaj pyta o suplementy. Jakie tobie suplementy pomagają na lepszy sen?
L-tanina.
L-teanina. Co jeszcze?
L-teanina.
Tronina magnezu.
L-tronian magnezu i glicyna. L-teanina jest moim ulubionym suplementem generalnie. I w ogóle pod kątem L-teaniny właśnie robiono na encefalografię badania i tutaj większa aktywność fal alfa, czyli to jest medytacja, to będzie spłycenie tematu, ale to jest w pewnym sensie medytacja w kapsułce. Nie? Czyli jeżeli podnosi częstotliwość alfa, no to jest fajne narzędzie do pracy, czyli fajnie po takiej L-teaninie pomedytować, albo fajniej spać. Tam też jakby
A ile
dawka
bierze? Jaką
L-teaniny
dawkę?
różnie. Od 200 do 800 zależy.
Paniem.
Te dawki powyżej, no to tak 400, te dawki powyżej 1 grama czytałem, że nawet są przeciwlękowe. Więc to też jakby myślę fajna informacja dla osób, które mierzą się z jakimiś lękami przed snem i tak dalej. Warto spróbować po prostu.
No, ja jeszcze słyszałam o apigeninie, że też może
Tak.
fajnie zadziałać przed spaniem.
Mam też apigeninę, ale ją bardzo doraźnie stosuję. Także tak, no to jest coś z rumiankiem, nie?
Powiedz mi, bo zaciekawiło mnie też, czy ty jesteś takim typem, który na 100% żyje zdrowo, czy masz gdzieś tam, wiesz, czy tak się zafiksowałeś na ten zdrowy styl życia i wiesz, nie ma u ciebie już teraz w prawo, w lewo, no jest, wiesz, ten kierunek zdrowie. Czy zdarza ci się, że popłyniesz, no jest impreza, a tam, wiesz, no nie wiem, no alko się może pojawi, późne spanie, no trudno tam, no coś od życia trzeba mieć, relacje z ludźmi też są ważne. Masz tak, czy nie? Czy ty jesteś taki zafiksowany w tym momencie?
Ja prowadziłem bardzo imprezowy tryb życia, więc mi przeszło. W sensie, oczywiście, zdarza się w jakimś tam stopniu, na pewno nie tak intensywnym jak kiedyś. Natomiast kiedyś moje życie to była jedna wielka impreza, można tak powiedzieć. Więc
Ale coś się zmieniło nagle, wiesz, oświecenie z nieba, czy przyszły choroby, czy osiągnąć jakieś swoje dno, co się zadziało?
podłączyłem się pod jakiś sygnał. No, w pewnym sensie jakieś swoje dno. W sensie obudziłem się pewnego dnia i poczułem się źle ze sobą. I to był dla mnie bodziec do tego, żeby zacząć wzrastać w jakimś tam stopniu. Uważam z perspektywy czasu, że się zmieniłem diametralnie i też wiele osób jakby mi o tym mówi z mojej przestrzeni. No tak, no. I teraz ja nawet nie mam takiej potrzeby jakoś. Nie jestem fanem tego, żeby pić alkohol, nie bawi mnie w ogóle. Jakby to już nie jest element mojego funkcjonowania. Co nie zmienia faktu, że lubię się pobawić, że lubię posłuchać jakiejś fajnej muzyki, lubię pójść na koncert, lubię się spotkać z fajnymi ludźmi. I czasami tak się zdarza, że rzeczywiście jest to wyjście wieczorem, ale no, jest to dużo zdrowsze niż kiedyś.
A ile masz lat?
27.
A to wiesz, bardzo szybko na ciebie spadło to oświecenie. 27.
No, tak. Ja się bardzo z tego cieszę, bo bym marnował dalej czas. A teraz zajmuję się tym, co jest dla mnie ważne w życiu. I się bardzo cieszę, że są ludzie obok mnie, którzy chcą to też poznawać, chcą się czegoś ode mnie dowiedzieć. Ja miałem swoje przejścia i teraz się realizuję tak naprawdę. I po prostu jak mam taką perspektywę tego, czy propozycję, żeby na przykład wyjść w sobotę gdzieś i tak dalej, to sobie myślę, kurde, ale ja bym w niedzielę sobie usiadł, napił się wody, poeksplorował jakiś fajny temat, czym się zajął, może właśnie jakąś rolkę nagrał, poznał jakąś nową perspektywę, posłuchał czegoś fajnego. No i perspektywa zawalania nocy i tego, żeby się czuć źle następnego dnia, no jakby nie idę w tym kierunku w ogóle.
No tak, bo to jest taka, wiesz, zaciąganie pożyczki z dość dużymi odsetkami, nie? Które
Dokładnie.
trzeba później spłacić. Natomiast wiesz, no ja bym chciała też ze swojej perspektywy, bo wiesz, ty masz 27, a ja mam 47.
Nie
Choć
wyglądasz
pewnie,
na 47.
no właśnie, choć pewnie nie wyglądam, ale to tylko pokazuje, jak styl życia, jakie ogromne
Tak.
ma znaczenie. I jako młoda osoba również prowadziłam bardzo imprezowy styl życia. ale też te moje zdjęcia 10 lat temu, 15 lat temu, wyglądałam starzej niż teraz, ale miałam ogromną deprywację snu. No, chodziłam spać o godzinie, wiesz, drugiej, trzeciej, czwartej, no bo dobrze mi się pracowało. Pamiętam, jak przygotowywałam wykład czy szkolenie, do którego szukałam badań naukowych i okazało się, że światło niebieskie jest pronowotworowe, deprywacja snu jest pronowotworowa, zmiana rytmu dobowego, zaburzenie rytmu dobowego jest pronowotworowe. I to było kolejne badanie i kolejne, na które trafiłam. Pamiętam, jak powiedziałam to, przepraszam teraz za wyrażenie, pierdolę, idę spać. Zamknęłam laptopa i od tego czasu całkowicie zmieniłam swoje życie. Powiedziałam, że to nie jest warte tego. Ja nie chcę umierać na nowotwór tylko dlatego, że chciałam trochę dłużej sobie popracować w nocy, a mogę popracować w dzień.
Tak.
I dzisiaj bardzo rzadko mówię, że coś jest niemożliwe. Raczej obserwuję inne osoby, czerpię z nich i zastanawiam się, jak zrobić, żeby to było możliwe. Żeby, widzisz, Dominik, powiedziałeś, ile masz lat, i teraz się dziewczyny to pytają, gdzie są takie chłopy, no. Słuchajcie,
W
wbijajcie na
lesie,
profil
w lesie.
do Dominika. Przystojny, mądry, młody i w ogóle, ale się z nim nie pobawicie, no. Wracając do tego, co powiedziałam, ja szukam możliwości. Zawsze zastanawiam się, jak to sobie poukładać, żeby to się dało. Wstać wcześniej, rozpocząć dzień wcześniej, wykonać pracę wcześniej, ale jeżeli się nie wyrabiam z pracą, bo tutaj już wchodzimy też w inne techniki zarządzania jakby swoim życiem, swoim czasem, o ile można to nazwać zarządzaniem, jak w takim razie brać sobie tylko tyle, co jesteśmy w stanie zrobić? Wiesz, ja już osiągnąłam też taki stan, że ja w tym wieku mówię tak, miej wyjebana, będzie ci dane. No. Ja na przykład nie wstanę tak jak ty 10 razy z łóżka wieczorem i zapisać coś, tylko powiem pierdolę. Najwyżej, jak to jest ważne, to mi się rano przypomni. Jak to jest nieważne, to się nie przypomni. Bo tym
Tak.
sposobem wysyłam do siebie sygnał, możesz wstać, możesz wstać. To jest też bardzo ważne, bo my się w pewien sposób programujemy. Daję sobie przyzwolenie na wstawanie. A ja sobie w którymś momencie powiedziałam, o nie, nie daję sobie przyzwolenia na wstawanie. Masz to zapamiętać. I pierwsza myśl, która rano się pojawi, to jest ta, która jest ważna, na której ci zależy, którą powinnaś zapamiętać. I powiem ci, że to mega działa. To jest niesamowite, jak my możemy programować nasz mózg, wpływać na siebie, tak? I tak samo często z tym pracoholizmem, z tym pójściem późno spać. To od nas zależy. To my sobie dajemy na to przyzwolenie. To my się tak ze sobą umawiamy, tak?
No, to jest ważne, co mówisz. I też to odpuszczanie właśnie i akceptacja tego. No, to są istotne elementy. Ja w ogóle w kontekście też tego programowania siebie, to też jest taka rzecz, o której w ogóle nie wspomniałem. Ja właśnie siebie programuję w jakimś stopniu. Mam pewne intencje, z którymi wstaję od rana i je wyrażam do przestrzeni. Ja mówię o tym po prostu. Praktykujesz coś takiego?
Pewnie, że tak.
No i
Ja sobie
super.
mnóstwo rzeczy, wiesz, jeżeli chodzi o programowanie i sprawczość, to ja mam wrażenie, że mistrzostwo osiągnęłam w tym i czasami uśmiecham się do losu, że to tak szybko nastąpiło. Na przykład, wiesz, mam tak często, że jeżeli zamykam jakiś jeden projekt, jeden rozdział w moim życiu, to mówię, kurczę, ale mi się za chwilę zwali na głowę różnych nowych tematów i po prostu będę musiała wybrać, który jest dla mnie ważniejszy. I tak się dzieje. Albo przyciągam do siebie osoby, przyciągam do siebie tematy. Wiesz, tak przyciągnęłam do siebie to, że ja regularnie teraz wyjeżdżam. Wcześniej było tak, że głównie wakacje, a teraz co 2-3 miesiące gdzieś jadę. I wiesz, pojawia się coś takiego, może nie, najpierw zarób i pojedź, a u mnie jest odwrotnie. Jadę i jestem pewna, że zarobię.
Tak.
Więc tak zakrzywiam czasoprzestrzeń i sytuację ludzi, że to do mnie przychodzi. Pojawia się pomysł jakiś na biznes, pomysł na współpracę, pomysł na jakieś szkolenie. I to się dzieje, że zarabiam na ten wyjazd, tak? Ludzie zarabiają całe życie na jakąś czarną godzinę. A ja sobie myślę, a ja teraz będę zarabiać po to, żeby móc wydawać na fajne rzeczy, na rower, na nurkowanie, na wyjazd, na zwiedzanie, na eksplorowanie i tak dalej. Oczywiście, no łatwo mi mówić, bo ja już jestem w takim wieku, że wiesz, no dużo się w moim życiu wydarzyło, a młodzi ludzie się tam jeszcze gdzieś dorabiają, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało tak, że my możemy programować pewne rzeczy i uważaj, o czym myślisz, bo to przyciągasz do swojego życia. Więc jeżeli boisz się kleszcza w lesie, to on ci się wbije. Jeżeli nie lubisz komarów, to one cię będą gryzły. Jeżeli wkurzają cię muchy, to właśnie akurat na tobie siądą te muchy, nie?
Nie pozwalajmy sobie wpadać, albo pozwalajmy, ale je przekształcajmy, te schematy właśnie myślowe, czyli pielęgnujmy ogród dobrych myśli, które nas wspierają, no bo zobacz, zbieranie na czarną godzinę, czyli zakładasz,
Tak,
że
to będzie czarna godzina.
A kleszcze, no właśnie dużo osób mnie o to pyta i to jest, ja nie złapałem kleszcza, ja chodzę po prostu po tym lesie godzinami, boso, nie złapałem kleszcza, natomiast to jest ciekawy wątek i to właśnie myślę bardziej twoja dziedzina i w sumie to ja mam pytanie. Czy myślisz, że w kontekście kleszczy gdzieś ta dieta bogata w witaminę B no, może jakoś na to wpływać? No bo zmienia się jakby charakter, ten zapach potu, jest ten kwas mlekowy. I teraz pojawia się pytanie o to, czy żywienie w ten sposób determinuje to, że my nie jesteśmy atrakcyjni dla komarów czy kleszczy. Ja kiedyś mnie gryzły strasznie komary. Ja teraz nie pamiętam w ogóle od kilku lat, jak zdrowo się odżywiam, żebym był pożywką dla komara. Kleszcze tak samo. Jakby to w ogóle nie jest tematem i obiektem moich zainteresowań. I teraz ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że one się pojawiają u osób, które po prostu odżywiają się cukrami, przetworzoną żywnością i tak dalej. Bardzo ciekawy temat. No, zastanawiam się jakby tutaj, ciekawe, czy można to jakoś sprawdzić.
Więc mnie się jednak wydaje, że to jest energia.
Okay.
Że to jest energia, a nie kwestia tego, jak my się odżywiamy.
Tak,
bo okay. Trochę podaję tu też przykład zwierząt, tak? One odżywiają się swoim naturalnym pokarmem, co nie oznacza, że nie mają pacożytów, co nie oznacza, że nie łapią kleszczy, ale jednak z jakiegoś powodu są odporne na choroby odkleszczowe, no bo w przeciwnym wypadku powiedzielibyśmy tak, no mamy inwazję kleszczy i boreliozy, wszystkie zające w najbliższej okolicy padły na boreliozę, tak? A jednak nie ma takich doniesień, że tak się dzieje. Więc wydaje mi się, że pasożyty, insekty, że to jest z nami od wieków, to zawsze było. Tylko my poprzez nieprawidłowy sposób odżywiania zmieniliśmy nasz układ immunologiczny. Tak. Poprzez pole elektromagnetyczne, poprzez odcięcie od przyrody, poprzez nieprzybywanie w tej przyrodzie i poprzez to, że jeżeli ty w niej nie przebywasz, to też wykształca ci się lęk, bo się boisz czegoś, czego nie znasz, tak? Więc jeżeli pojawia się ten lęk, to już wiemy, że wszystko jest energią, i przyciągamy to, o czym myślimy. Więc jak ja się boję panicznie, to przyciągam sytuacje właśnie, których się boję. No bo tak myślę jest. O tym, wchodzę do lasu, tak? Tak. Zwierzę w ogóle nie zwraca na to uwagę, ono ma zupełnie inną energetykę. Tak. Więc pierwsze to jest układ immunologiczny, o który nie dbamy, bo się odsuwamy od przyrody, a im bardziej jesteśmy w przyrodzie, tym bardziej ten układ immunologiczny jest zharmonizowany, ale też świadomość się zwiększa. I zapewne ty masz tak, idę do lasu i myślisz sobie, no pieprzę te kleszcze. Tak. No są, no i co z tego, tak? Ja mam tak, że idę do lasu i mówię, dobra, kleszcze, idźcie sobie stąd, muchy i komary też idźcie sobie stąd. I jak idę z kimś, kto mówi, że nienawidzi much, kleszczy i komarów, to na 100% wyniesie je z lasu, na 100%. Nawet czasami jest taka sytuacja, że ja idę obok i nad tym kimś łuna tych różnych insektów w frunie. I nie uważam, żeby to była kwestia odżywiania, tak? Że nie wiem, czystek piję, to one tam na mnie nie siadają, bo wydaje mi się, że to jest kwestia energii, że możesz pić czystek i później powiesz tak, ja piłam, czystek nie działa, bo i tak mi się kleszcze wbiły. No ale pytanie, co ty myślałeś jednocześnie pijąc ten czystek? Dobra, piję, ale boję się, nie? Więc jakby zaklinam trochę rzeczywistość. Fakt, że czasami używamy repelenty dla konia, bo są najtańsze. Wiesz, taka butelka naturalnych olejków kosztuje 78 zł. To już od razu sprzedam wam tipa, sklep podkowa.eu, najsłynniejszy sklep z elementami dla konia. Bo jednak są takie miejsca jak Mazury, gdzie w określonym czasie potrafi być kleszczy bardzo dużo, tak? A ja bym nie chciała, żeby mi to przeszkadzało w eksplorowaniu lasu. I co do kleszczy jest też pewna zasada. Kleszcze są tam, gdzie jest zachęta do przejścia. Czyli jak idziesz przez las i widzisz wąską ścieżkę, którą chodzą zwierzęta, to tam na pewno są kleszcze, ponieważ one się umiejscawiają w miejscach, gdzie zwierzęta przechodzą, no bo one się chcą odżywiać. Także to też może mieć znaczenie. No
Super.
tutaj widzę, że spadł komentarz, że to podobno jest witamin z grupy B, natomiast ja też chcę powiedzieć tak, to nie jest tak, że każdy, kto suplementuje witaminy B, nie będzie łapać. Ja na przykład nie suplementuję witaminy B, a spożywam mięso.
Tak.
Pytanie, czy z tego mięsa mam wystarczającą ilość witaminy B? Może mam, a może nie, bo są osoby, które mają pewien defekt i też tak szybko nie będą miały wysycenia witaminą na przykład B12. No.
Zgadzam się.
Tutaj pisze Marlena. Poszłam na pewniaka, że kleszcze mnie już nie dotyczy, wróciłam z czteroma. No, no może tak się zdarzyć. Ja w każdym razie mam tak, że no i na temat tego lęku będziemy rozmawiać. Zaproszę Anię Stoicki, która bardzo fajnie na temat lęku rozmawia, bo to są tematy, które trzeba poprzepracowywać. Trzeba je uwolnić. Jeżeli my tego nie zrobimy, to las sam do nas nie przyjdzie. No my się musimy przełamać. To jest tak, jak mówimy, że jeżeli ktoś doświadczy jakiejś traumy związanej z wypadkiem, to musi zaraz natychmiast wrócić w to samo miejsce, do tego samego czegoś, co spowodowało ten wypadek, bo inaczej ta trauma będzie rosła. Tak? I już nigdy, na przykład, mieliśmy wypadek samochodowy. Jeżeli nie wsiądziesz od razu do tego samochodu, to będzie tylko rosło. Już nie wsiądziesz, później nigdy nie wsiądziesz, bo to będzie urastało do wielkiej rangi. Ja też chorowałam na choroby odkleszczowe. Też się leczyłam długo, ale to nie zmienia faktu, że ja dalej do tego lasu idę z ogromną ufnością. Bo uważam, że z każdej choroby można się wyleczyć, takiej, którą gdzieś tam nabyliśmy. Natomiast nic nie zastąpi nam słońca, lasu, snu, pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia. Nie ma tego w tabletce, w kapsułce.
Tak. Bardzo się cieszę, że poruszyłaś te wątki. I się cieszę. To nawet ja gdzieś tam, no widzisz, tak.
Padło tutaj pytanie do ciebie.
Tak?
Czy ty coś ćwiczysz, a jeżeli tak, to o jakiej porze?
No tak, to znaczy trenowałem przez bardzo długi okres na siłowni, natomiast koniec końców gdzieś tam zacząłem zauważyć, że też nie czuję się już dobrze w tej przestrzeni budynku i ciężarów, więc trenuję, staram się jakby ten czas maksymalizować i łączyć właśnie z tym uziemianiem i przebywaniem w lesie. Jakieś pompki, sprinty. Ostatnio też na takich maczugach, tutaj z tego miejsca pozdrawiam Wojtka Zimulonga. On pokazał mi takie właśnie maczugi, tak to nazywam, do trenowania. Też jest taki profil Persian Yoga, tam taki bardzo starożytna metoda treningowa, fajnie rozbudowująca ciało i tą motorykę. No i boks. Też tutaj właśnie u Wojtka. Ja trenowałem od dziecka sporty walki i mam sentyment ogromny do niej. Był taki moment, kiedy przerwałem, natomiast teraz wracam z powrotem do boksu. To jest dla mnie bardzo wyciszający model treningowy. Tak.
Dobra, to jeszcze mam jakieś tutaj pytania, które też wcześniej padły.
Okay.
Jak powinien wyglądać idealny poranek, jeżeli ktoś wstaje, na przykład 4:30 czy 5:30, to jak to sobie po kolei wszystko poukładać, włącznie z jedzeniem? Wstajesz, patrzysz w telefon, czy nie patrzysz w telefon, masz zasłonięte okno, czy nie masz, wiesz, zimą jest ciemno, to zaświecasz jakąś żarówkę, lampkę. No jakbyś tak powiedział, idealny poranek w zimie, idealny poranek latem.
Idealnie. Ja mogę to powiedzieć jedynie ze swojej perspektywy i tego, co się u mnie sprawdza. Czyli na pewno ciepła woda, ekspozycja na światło, sesja oddechowa, zimą zimny prysznic. Tutaj jakby widzę ten bodziec w postaci zimna przede wszystkim od rana. Czyli dostosowywujmy się do tego, co ten rok, co ta pora roku nam daje. Czyli to jest podczerwień i czerwone światło o godzinie 4:30 czy tam 5, no to się na to eksponujmy. Pobądźmy trochę na zewnątrz, stwórzmy sobie przestrzeń dla siebie. Dla mnie idealny poranek to jest taki, który mnie mocno zmobilizuje. Więc to jest właśnie ta przestrzeń, w której ja intencjonalnie mówię o pewnych rzeczach w kontekście siebie i rzeczywistości. I to są właśnie te sesje oddechowe i medytacja. I to jest taka godzina bez elektroniki, jest dla mnie, czyli to jest przestrzeń przede wszystkim do pobycia ze sobą. I to jest, to
Tej
może, to,
godzinie
tak, to
powiedz.
może przybierać różne formy dla każdego. Dla mnie to są sesje oddechowe, dla mnie to jest światło, dla mnie to jest medytacja, dla mnie to jest spacer. To zależy. Dla mnie to jest deklarowanie właśnie tych intencji. To jest taka rzecz, którą ja robię intensywnie dzień w dzień akurat. W sensie, że to nie było dnia, żebym tego nie zrobił. A te sesje oddechowe, spacery, jakby to wszystko tak bardzo mocno wymiennie. Jeżeli mam możliwość, a przez dłuższy okres czasu miałem, teraz niekoniecznie, no to bosy spacer po śniegu zimą. To jest fenomenalny sposób na rozpoczęcie poranka. To jest wiaderko wody, która sobie przez noc przeleżała. Jeżeli nie zamarzła, jak zamarzła, no to trzeba ją rozbić, ale to już mocna zima. To jest właśnie takie wiaderko zimnej wody. I nic trudniejszego już nie spotka w perspektywie dnia.
Ty wylewasz na siebie to zimne wiaderko wody?
Tak jest.
O Matko Boska.
Ale ty
I powiem,
morsujesz,
że
znasz temat.
jest jedna rzecz najtrudniejsza na świecie dla mnie.
Tak?
Zimny prysznic. Zimna woda wylana, tak. Wejście do akwenu, nurkowanie jest dla mnie przyjemnością. Ale wylanie czegoś zimnego na siebie to jest katastrofa.
A wiesz, to jest ciekawe, dlatego że to jest bardzo powszechny temat wśród osób, które się eksponują na zimno, że ten prysznic on jest jakby trudniejszy. I
Tak.
to jest ciekawe, być może to jest dlatego, że no jest mniejsza jakby kontrola sytuacji. To jest to.
Tak. Tak
No
może
i
być.
teraz pytanie, czy ta zimna woda, która jest, powiedzmy, bo to też zależy, czy to jest w bloku, czy to jest w domku. W domku będzie zimna, jeżeli jest ze studni zaciągnięta, czy gdzieś tam z wód gruntowych. Natomiast w bloku to nie będzie na tyle zimna woda, żeby gdzieś tam, no trzeba w niej trochę posiedzieć, żeby te reakcje, te mechanizmy obronne się zadziały. Nie? No bo to, jeżeli ta woda ma tam powiedzmy 15-16 stopni, no to trochę potrzeba w porównaniu do takiej wody, która ma powiedzmy tam 2-3. Tak. No to jeżeli chodzi o idealny poranek zimą, to jest jakiś kontakt z zimnem na pewno, który rozbudza. I ta przestrzeń dla siebie. Latem też kontakt nie, może nie z zimnem, ale z tą przestrzenią naturalną, środowiskiem. I to jest dla mnie idealny poranek. Jeżeli chodzi o to, jak z posiłkiem, no to ja raczej czekam tak z 1,5-2 godziny po przebudzeniu, tak koło 8 gdzieś, powiedzmy.
A ty możesz sobie
Przed
spokojnie
8.
rano na to pozwolić? Czy masz tak, że wiesz, zjadasz to w pracy, czy idziesz później do pracy, czy masz taki home office?
To znaczy, no ja jakby działam wielopłaszczyznowo na jednoosobowej działalności gospodarczej, więc zarządzam tutaj sam swoim czasem od jakiegoś czasu. I to jest priorytet. W sensie, że jeżeli rozpocznę ten poranek i zjem, no to wtedy wiadomo, gdzieś tam już zaczynam tą ekspozycję na pola elektromagnetyczne. Świadomie. No nie, czyli wchodzę gdzieś tam, bo jakby no to jest moje narzędzie pracy. I też no nie ukrywam, że coraz więcej, coraz bardziej właśnie te przestrzenie cyfrowe stają się coraz intensywniej moim narzędziem pracy, więc tym bardziej stawiam bardzo mocną uwagę na to, żeby to kontrolować, co robię w tej przestrzeni cyfrowej i żeby rzeczywiście te ładunki oddawać.
No to jest niesamowite, co powiedziałeś. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Priorytet. Bo to my decydujemy, tak? Ktoś może powiedzieć, ja nie mam czasu na to, ja nie mam pieniędzy na to, ja nie mam takich możliwości, ale to jest priorytet. Bo ja rozumiem, że ktoś zaczyna pracę o określonej porze i może nie może. Ale może pogadać z szefem i ustalić, że pół godziny później przyjdzie do pracy, ale może też wstać pół godziny wcześniej, tak? I położyć się wcześniej. I tak jak ja, powiedzieć, no niech leży, no niech przewróci się, a jak się nie wyrabiam z tymi rzeczami, to może znajdę sposób na to, żeby znaleźć. Zatrudnić osobę, która pomoże przy sprzątaniu, poprosić partnera czy partnerkę o to, żeby mi pomogła, podzielić obowiązki. A może niektóre rzeczy w ogóle nie są potrzebne, tak? Bo my bardzo lubimy sobie stwarzać trudne sytuacje, z których ciężko się wyplątać i to działa tak w życiu, że te 80% rzeczy, które robimy, przynosi nam tylko 20% efektów, więc jak 80% z życia naszego wypieprzymy, to może się okazać, że zyskamy paradoksalnie bardzo dużo czasu, a nic nie straciliśmy. To jest tak, jak często im więcej zajęć mamy, tym lepiej jesteśmy zorganizowani, tak? Mhm. Więc to jest fajne, że ty powiedziałeś to, że ty priorytet sobie ustaliłeś. Dla mnie to też jest priorytet. Dla mnie priorytetem było wszystko, a ja byłam nieważna. Później uświadomiłam sobie, że priorytetem jest jedzenie posiłku o określonej godzinie. To już było coś zrobienie z miłości do swojego ciała. Następnie priorytetem było zrobienie spaceru. I jakoś wszystko mogłam sobie pod to poustawiać. No ja w przeciwieństwie do innych osób wstaję wcześniej. Ale żeby położyć się, wstać wcześniej, muszę położyć się wcześniej spać. Żeby położyć się wcześniej spać, to zrezygnowałam z Netflixa i z telewizji, tak? Mm-hmm. Bo to, że ta rzecz nic do mojego życia nie wnosi. Ona nie odmóżdża. Ona raczej uszkadza nam mózg, bo powoduje, że ten mózg jeszcze intensywniej musi pracować. Więc to są priorytety. To jest to, że ty i ja decydujemy, tak? Co chcemy w życiu mieć i co jest dla nas ważne.
Ja tutaj jeszcze dopowiem, że to stwarzanie przestrzeni dla siebie jest ogromną inwestycją. Więc jeżeli mamy od rana czas na to, żeby się wykąpać, oporządzić i tak dalej, no to jest kwestia dorzucenia jeszcze pewnych rzeczy istotnych do tego, żeby ze sobą być, to jest ułamek po prostu tego poranka. Więc to jest dokładnie kwestia ustalenia tego, co jest dla nas ważne. Jeżeli będzie ważne to, żeby pobyć ze sobą trochę, to się będą działy diametralne rzeczy w każdego życiu. To tak jak czytałem kiedyś o człowieku, który trochę działa tak jak ja, czyli się spotyka z klientami i zawsze zaczyna spotkanie, czy to pierwsze ma godzinę i pierwsze spotkanie ma z samym sobą. To jest zawsze zarezerwowany czas dla niego i wtedy no, zajmuje się jakimiś swoimi sprawami.
No to jest niesamowite, tak, tak, dobrze to powiedziałeś.
A właśnie, a ludzie nie przebywają, nie? Że po prostu wstają na przykład i łapią za telefon od razu. Wyrzut dopaminy, telefon wciąga, zabiera 15-20 minut, w trakcie których można by było pomedytować. Dlatego no, to jest to właśnie, żeby kontrolować po prostu to, co się dookoła nas dzieje i gdzie idzie nasza uwaga. Mhm.
To jest niesamowite, to jest fajna metoda. Umów się ze samym sobą. Skoro ty jesteś w stanie umówić się z kimś biznesowo, tylko wiesz, my siebie nie traktujemy jak biznesu, ale z drugiej strony, jeżeli twoje ciało ci nawali, to ty nie będziesz w stanie tym ciałem więcej zarabiać.
Mhm. No właśnie, to jest to. Czyli inwestycja.
Nie, to tak samo jak punkt widzenia często się zmienia w samolocie, jak jest odprawa tuż przed startem. Kto ma się kim zaopiekować najpierw? Ty sam sobą i dopiero nakładasz maskę dziecku. Więc tak. Jeżeli my się sami sobą nie zaopiekujemy, to ani nie będziemy dla rodziny, ani nie będziemy dla siebie, ani nie będziemy dla firmy, ani dla biznesu jako pracownicy, no nie będziemy, no bo nie będziemy mieli na to siły, ani ochoty, ani chęci, ani motywacji.
Tak jak z miłością, że ciężko jest ją dawać, kiedy nie kocha się samego siebie. Nie?
Tak.
Także to są wszystko ważne elementy.
No i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Powiedz jeszcze, gdzie ciebie można znaleźć? Czy tylko na Instagramie, czy masz też kanał YouTube, czy masz swoją stronę internetową?
Mam plany, żeby założyć kanał YouTube. Tak, no, przyszło to do mnie dosyć niedawno. W sensie mam, tylko on nie jest za bardzo aktywny. No, głównie jestem tutaj, głównie tutaj operuję. Pojawiam się też na TikToku, natomiast w ogóle się tam ze mną nie skontaktuje nikt, dlatego że tam tylko wchodzę, dodaję materiał i wychodzę. I jak materiał przetrwa, to jest dobrze, bo raczej ta platforma nie ściąga filmy. No, jestem też na właśnie zimnych rzeczach. Prowadzę bloga zimnerzeczy.pl. Szykuję wpis na temat właśnie oddychania, gdzieś tam mojej metodyki, więc zachęcam do śledzenia. I to są takie główne platformy, na których można mnie spotkać.
No super. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Live'a staram się zapisać. Współdzielę go razem z Dominikiem, także jeżeli po live'ie macie jeszcze jakieś pytania, piszcie tutaj, to na pewno będzie jakaś motywacja również dla Dominika do stworzenia rolki, ewentualnie dla mnie, jeżeli będzie to